Słuchajcie, bardzo Was zachęcam do tego, też o to, co się modliliśmy teraz, żebyście po prostu indywidualnie szukali Boga. Bóg jest blisko. Bóg jest naprawdę blisko każdego. I każdemu może pomóc. Ja miałem w tym tygodniu miałem jakiś taki nawał różnych bardzo fajnych rozmów, w większości na czacie. Ktoś do mnie napisał, hej Marek, i później to się rozwinęło. Chyba z 5 takich miałem długich dialogów. Bardzo mnie zbudowały te dialogi. Zobaczyłem z jednej strony, że my szukamy odpowiedzi, że my po prostu, tylko czasami się boimy to wyrazić, że my szukamy tej odpowiedzi. A z drugiej strony, kiedy mogłem rozmawiać z tymi osobami, to zobaczyłem, że tak naprawdę nie potrzebuję wiele mądrości, wystarczy, że będę dzielił się świadectwem, w jaki sposób Bóg działa w moim życiu. Więc zachęcam cię, żebyś szukał Boga. Po prostu, wiesz, może w tobie jest taka myśl, może daj mi jakiś taki klucz, daj mi co ja mam zrobić, żeby moje życie drgnęło i poszło do przodu, wiesz. To jest tak, jak ja mówię zawsze, że na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony to jakiś klucz jest dla ciebie. Ale z drugiej strony, bo ci powiem, ten klucz to jest twoje spotkanie z Bogiem, żebyś się dobijał, żebyś modlił się, żebyś pytał, żebyś wołał i się niebo otworzy nad tobą i otrzymasz swój własny klucz. A nie taki, że ktoś ci daje. Ja fajnie miałem rozmowę a propos małżeństwa i narzeczeństwa. Strasznie mi ta rozmowa zbudowała. Przypomniałem sobie moje narzeczeństwo z Izą. Dzięki tej rozmowie wspomnienia ożyły różne. Ale ktoś mnie zapytał, czy my byliśmy dopasowani, jak byliśmy narzeczeństwem. Czy w ogóle my jesteśmy małżeństwem, dlatego że jesteśmy tak dopasowani. Wiecie, ja po prostu ja nigdy o tym nie myślałem. Bo jakbym tylko pomyślał, to byśmy nigdy małżeństwem nie zostali.
Nie myśleli, bo rozeznali.
Chociaż ludzie z zewnątrz nam rozeznali to, że nie pasujemy do siebie i powiedzieli, nie pobierajcie się. A wiecie, a w lutym 25 lat nam cyknęło. I teraz wiesz, ja sobie teraz myślę po prostu, jak to jest, Boże, jak Ty prowadzisz te ludzkie drogi? A powiem Wam, że Bóg po prostu wie, kogo dopasować, a kogo nie dopasować. Bóg jednych świadomie dopasuje, bo wtedy wie, że pełny potencjał rozwinął, a drugich, tak jak mnie i moją żonę, skrajnie nie dopasuje, bo wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć pełny potencjał. Bo się musi coś między nami wydarzać, co jest ciągłym, płonącym ogniem, na którym można opieskać. Dobrze. Także wiecie, i to jest tak jak ten przykład z tym narzeczeństwem, to też powiem Wam, to jest po prostu w całym naszym życiu. Po prostu ludzie Ci przyjdą, powiedzą, słuchaj, ja zrobiłem tak, drugi przyjdzie, ja zrobiłem tak. Fajnie. Jednego przykład zadziała na Ciebie i zastosujesz, będziesz przemieniony, na drugi przykład, drugiej osoby będzie w ogóle dla Ciebie jak po prostu czarna magia i powiesz, nawet nie wiem, jak miałbyś się do tego zabrać, czy to w ogóle Bóg był. Bo to nie jest Twój styl, to nie jesteś Ty. Nie w ten sposób Bóg po prostu chce zadziałać w Twoim życiu. Ja głoszę słowo i czasami wygłoszę takie słowo, po prostu, wiesz, jakbym po prostu, jak tarcząca rusałka na pierwszych kroplach rosy na łące przy wschodzącym słońcu i przychodzi ktoś do mnie i mówi, Marek, gdzie dzisiaj było słowo, ale Bóg mnie dotknął i żyje ta osoba parę tygodni. Druga osoba przychodzi i tak, jakie słowo było? No takie oryginalne było. To jest komentarz do tego samego kazania, tak? Później głoszę słowo, nagle jakaś Boża wściekliznę na mnie zstępuje, zaczynam głosić o czymś, żebyśmy się ruszyli. Niektórzy ludzie boją się, później przychodzą po spotkaniu przywitać się. Ale jest znowu osoba, która przychodzi i mówi, Marek, to było od Boga! Więcej takiego słowa potrzebujemy. A ja patrzę na tych, którzy się nie pożegnali, tylko uciekli ze Boga. Więc ja Ci mówię po prostu, szukaj Boga! Bóg jest blisko Ciebie! I On jest blisko Ciebie na sposób, na jaki Ty tego potrzebujesz. Jak będziesz potrzebował po prostu słodkiego śpiewu z kowronka, to On tak przyjdzie do Ciebie. Jak będziesz potrzebował oderwać młodę w głowę, to On przyjdzie do Ciebie. Bo On jest Bogiem żywym, który wie, jak ze swoim dzieckiem, które sam stworzył, się skomunikować. Ale z naszej strony jest coś do zrobienia. Jest tak gotowy, żeby nie być po prostu sparaliżowanym jakimś suchym, drewnianym dyszlem, kołkiem, tylko po prostu powiedzieć, Boże, jestem głodny, szukam Ciebie, dotrzyj do mnie, dotrzyj do mojego życia, porusz się w moim życiu, dotknij mojego małżeństwa, zbaw moje dzieci, dotknij się moich rodziców, ja chcę widzieć, jak moi znajomi się nawracają wokół mnie, coś jest nie tak, coś nie gra, Ty wiesz, jak to zrobić. I powiem Ci, po prostu ogień stąpi na Ciebie. Jak jesteś tym, który ma otworzyć swoje usta, to zaczniesz krzyczeć i ludzie zaczną się nawracać. A w innej sytuacji może być dokładnie tak jak w świadectwie Zbyszka i jego żony, że po prostu żona nic nie mówiła przez 5 dni i się człowiek nawrócił. I Bóg po prostu poruszy się w twoim życiu. Ale bardzo ważne jest to, żebyś go szukał i potraktował jak Boga, który istnieje i który szuka relacji i kontaktu z tobą. Żebyś otworzył się i wyciągnął swoją rękę i spotkał się z tą ręką. Ja żyję z Bogiem 30 lat. Minie. Dzień Zielonych Świąt tego roku. Jakie święto trzeba zrobić. Bo się nawróciłem w 1987. To chyba teraz jest, tak? 17? Tak, tu się zgadza. 30 lat żyję z Bogiem i powiem wam, cały czas głoszę, że On działa w moim życiu. Zadziałał, kiedy Go szukałem, kiedy Go nie znałem. Przyszedł do mnie, spotkał się ze mną. Nie tak, jak się spotkał z moimi kolegami. Z nimi spotkał się inaczej. A ze mną spotkał się tak, jak się spotkał. I przez 30 lat spotyka się ze mną. Mówi do mnie, prowadzi mnie, odpowiada na moje modlitwy. Uzdrawia mnie, wyzwala z ubóstwa, nadaje sens mojemu życiu. Ja nie widzę powodu, dlaczego my nie mielibyśmy każdego tygodnia, każdego miesiąca i każdego roku naszego życia spędzać w Bożej chwale, żyjąc dla Niego i wydając owoce Ducha Świętego, który przepływa przez nas. Nie ma powodu! O! Co ja mówię? Nie ma powodu! Więc obudź się, zacznij go szukać. On jest żywy. Możemy się za niedorosłem, niedojrzałem. Jeszcze są wszystko takie dyrdy małe, diabelskie, które wirują koło naszej głowy. Ja w tym tygodniu coś tam się zaplątałem i mówię do Izy, ja trochę zawiętuję chyba te 3 karteczki, bo tak coś mi się tego, te przebaczanie, te osądzanie tego. A Iza do mnie mówi, Marek, ale ty wiesz, że to nie chodzi o karteczki. Bo to chodzi o Bożą łaskę. Ty nie jesteś w stanie nic włożyć w to. Ty nie próbuj religii 3 karteczek ustanawiać. Ja po prostu, a no tak. I od razu miłość rozkwita. Wiesz, i ty możesz tak mówić, niedojrzałem, niedorosłem, jestem krótko nawrócony, jestem zbyt długo nawrócony, ja to już niejedno widziałem i nabawiłem się sceptycyzmu. Ja teraz nie wiem, jak się tego sceptycyzmu odbawić, bo się go nabawiłem. Po prostu... Weź, zostaw to. Weź to po prostu, wywal to po prostu. Otwórz tak, jakby się któregoś dnia otworzyć dom, otworzyć okno i wszystko z niego wyrzucić. I wziąć się za malowanie ścian i patrzeć, co będzie dalej. Co zrób tak ze swoim życiem. I Bóg przyjdzie ze swoją chwałą. I Bóg się poruszy. Jedną z większych ciężarów, które nosimy na naszym życiu, to są doświadczenia naszego życia. Bo wszystkie doświadczenia naszego życia, które nam ciążą, to są złe informacje. Wyciągasz jakieś zdjęcie i tam stoi ta osoba. I różnie sobie ludzie radzą. Odcinają nożyczkami. Pokazują album rodzinny, a tu zdjęcia pochlastane, powycinali ludzie. To są twoje doświadczenia, one ci ciążą. To jest zła informacja, zła nowina, która jest w twoim życiu. To, co przeszedłeś, co doświadczyłeś, co ci dokopało i co ci nie wyszło. I to powoduje, że diabeł po prostu wbija kolejne kołki, przywiązuje to sznurkami jak liliputy Gullivera, przybija ciebie po prostu i ty nie wiesz, jak ruszyć. Ale dzisiaj Bóg jest blisko i On jest tym, który posyła do nas dobrą nowinę, która jest mocą Bożą. Że On jest żywy, że jest blisko, że może zadziałać i żadne nitki liliputów nie są w stanie ciebie powstrzymać. Jeżeli tylko spojrzysz w przód i spojrzysz na to, co Bóg może zrobić w twoim życiu. Tu jest napisane i o tym będę mówił. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Co jest mocą Bożą? My mówimy, często ludzie mówią w ten sposób. O, gdyby Pan przyszedł i gdyby po prostu zadziałał, bo u tego zadziałał, tamtego zadziałał. Kiedy u mnie zadziała? Boże działanie, każde Boże działanie jest wtórne do Ewangelii. Następuje po Ewangelii. Mocą Bożą, pierwszą, która będzie działała w twoim życiu, to będzie dobra nowina, na którą ty otworzysz swoje serce. Że Bóg jest! Pierwsza dobra nowina. O. Tak! On jest! Ja myślę, że go nie ma. Jest! Uwierz w to, a doświadczysz mocy Bożej. Potem myślisz sobie, no dobra, On jest, ale ja jestem skończony. To jest druga dobra nowina. On poszedł
posłał swojego Syna na krzyż, żeby zabrać wszystkie twoje grzechy i żebyś ty żył życiem radości, pokoju i Bożej sprawiedliwości. Uwierz w to!
O, ja bym tak chciał, żeby tak było.
Kochany, to tak będzie. Ale pierwsza rzecz to jest otwarcie twojego serca na dobrą nowinę, na dobrą wieść. Na dobrą wieść i potem zaczyna się cały proces w twoim życiu. Ewangelia, tu jest powiedziane, ona jest mocą Bożą. Słowo jest mocą Bożą. Jakby dzisiejsze spotkanie wyglądało, jakby nikt z nas nie przemówił. Przyszli, pomruczeli, bez słów oczywiście, popujali się, napili się wina, chleba, pomruczeli i poszli. Pastor by przyszedł i powiedział Czy byłaby ta moc? Nie. Moc jest ukryta w słowach. Moc jest ukryta w dobrej nowinie. Więc ty, po pierwsze, jeżeli chcesz doświadczyć, że Bóg działa w twoim sercu, to otwórz w twoim życiu, to otwórz swoje serce na słowa, które są mówione. Czasami ludzie do mnie przychodzą i mówią: Marek, tobie to tak dobrze mówić, ale ja to jestem taki z natury trochę sceptyczny.
Stary, ty masz gigantyczny problem. Bo Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto
wierzy.
Więc jak jesteś trochę sceptyczny, to zatrzymujesz możliwość dotarcia do twojego serca mocy Bożej, która później też nie może zadziałać w twoim życiu.
Ale jak to się stanie, panie?
Najpierw musisz uwierzyć w dobrą nowinę, która pochodzi od Boga. I Bóg nie przychodzi do nas, żeby nas pocieszyć i powiedzieć: słuchaj, jakoś to będzie. Nie martw się. Nie, Bóg przychodzi i mówi, jak będzie. Zobaczcie, że Ewangelia Boża, ona jest radykalna. Bóg nie przychodzi z pocieszeniem: nie martw się, jakoś to będzie. Tylko Ewangelia Boża przychodzi i mówi: byliście w grzechu, byliście oddzieleni od Boga, a ja chcę, żebyście byli moim świętym ludem, królami i prorokami. Radykalnie. Z jednego końca w drugi koniec. Nie na środku, na zasadzie: byliście grzesznymi diabłami, teraz będziecie miłymi, pogłaskanymi dziećmi. Nie, Bóg nas tu nie zmiesza. Bóg nas od razu przerzuca do swojego królestwa i mówi: będziecie święci, będziecie moim ludem, będziecie moim światłem, będziecie moją solą, będziecie moimi dziedzicami, będziecie moimi wybrańcami, będziecie moim błogosławieństwem dla ziemi, dzięki temu cały świat się zmieni, będziecie świątynią Bożą, będziecie domem modlitwy, będziecie miejscem spotkania ze mną. I teraz kwestia jest, czy ty to po prostu przyjmujesz, czy ty słyszysz, otwierasz się i wtedy moc Boża zaczyna działać w twoim życiu. I mówisz: dobrze, panie, dobrze, jak tak jest, to sobie teraz ze mną poradź, ja w to wierzę. Teraz którędy? I wtedy już Bóg nie ma problemu, bo On już wie, którędy, już wiedział wcześniej, zanim ty się otworzyłeś, On już wiedział, którędy. Ale najpierw musisz uwierzyć, że jest moc Boża, jest Ewangelia, która ciebie może zbawić. Jeżeli żyjesz daleko od Boga, to nie licz na to, że On jakoś przyjdzie i jakoś cię przez ten muł, przez tą zamułę życiową przeprowadzi. On mówi do ciebie dzisiaj: przyjdź do mnie, spotkaj się ze mną, unisz się przede mną. Początkiem poznania Boga jest bojaźń przed Bogiem. Więc do ciebie należy krok, żeby przyjść, uniżyć się i powiedzieć: Boże, działaj w moim życiu teraz. I wtedy Bóg to respektuje, przychodzi, ty wierzysz, a On zaczyna z mocą Bożą działać w twoim życiu. Twoje serce mięknie i zaczyna być uruchamiana moc Boża w twoim życiu. Bo Bóg jest blisko. I On się nie zmienił. I Ewangelia mówi, że Jezus taki jak był, taki jest cały czas. I taki będzie na zawsze i nic się nie zmienia. Niedawno taką przeczytałem swoją własną wypowiedź, bo spisuję sobie różne rzeczy. I przeczytałem cytat z samego siebie. I powiedziałem: to jest dobre. A tam było napisane: Jezus przez całe swoje życie na ziemi nikogo nie rozczarował. Przeczytałem to i mówię: oj, ale się dziwka zapędziłeś. Czy to prawda?
I zacząłem myśleć, zacząłem przypominać sobie Ewangelię. I stwierdziłem, że faktycznie, że Jezus, jak był na ziemi, jak czytamy Ewangelię, to On nikogo nie rozczarował. On nigdy żadnemu człowiekowi nie powiedział, nie teraz czas na twoje uzdrowienie, odejdź w pokoju i choruj sobie w ciszy. On do tych, którzy byli zademonieni, albo do rodziców, którzy przyszli z zademonionymi dziećmi, nie powiedział, taka karma, taki los, trudno, się lepiej poddaj Bożej woli. Nikomu tak nie powiedział. Każdy do Niego przyszedł, otrzymał odpowiedź. I Bóg mówi, każdy, kto do mnie przyjdzie, nikogo nie odrzucę, nie wrzucę precz, nie odrzucę, nie wygonię od siebie, ale każdemu pomogę. I Jezus był przez cały czas taki. Jeżeli On był taki wczoraj, to taki jest dzisiaj i taki będzie zawsze. Więc jeżeli Ty Go potrzebujesz, to możesz przyjść do Niego i On teraz chce Ci pomóc i teraz chce Cię wyrwać. Z wszelkiego rodzaju zamuły. I chce Cię uratować i zbawić. Ta spościeci tutaj, tak czuję i odpowiem na twoje pytanie. I myśli sobie, ale to słowo to tak bardziej do tych, co mają się nawrócić, czy do mnie? Który już jestem w tym kościele 15 lat. Do każdego. Do ciebie też. To jest do każdego. Bo jeżeli nie znasz Boga, to musisz Go poznać, bo nic już więcej się w twoim życiu nie wydarzy. Jest koniec. Są tylko przed tobą, czekają na ciebie porażki, demony, rozczarowania, wiara w ludzi, którymi się rozczarujesz, przygody, które sobie wymarzysz, które nie spełnią twoich oczekiwań i później śmierć, nie wiem w jaki sposób, i później wieczne potępienie. Więc jeżeli nie znasz Boga, to jest tylko jeden kierunek. Poznać Boga. Poznać Go przez Jezusa Chrystusa. Przez Tego, który stał się drogą, jedyną drogą do Ojca. A jeżeli wierzysz i należysz do Pana, to dla ciebie jest też tylko jedna droga. Poznać Pana. Bo jak nie, to jesteś skazany na własne siły, własne walki, własne próby ogarnięcia swojego życia. Jesteś skazany na swoje marzenia i swoje mrzonki. Jesteś skazany na ludzi, których spotkasz w swoim życiu. I tylko jedna jest taka różnica, że jak wskutek tych wszystkich piekielnych turbulencji wynikających z tego, że żyłeś przez Bogiem, doczłapiesz się do końca, no to może na końcu gdzieś tam będziesz w jakiejś wiatrołapie lub izbie przed niej, przed niebem. Spotkasz Jezusa, no bo w końcu kiedyś uwierzyłeś, że On za twoje grzechy umarł. Ale to Bóg nie chce po prostu w ten sposób, żeby nasze życie wyglądało. Jeżeli On nas zbawił, to nie po to, żebyśmy się przeturlali przez resztę życia w cierpieniu, w oddzieleniu od Niego, tylko żebyśmy żyli blisko Niego. Żebyśmy w tym życiu, tak jak mówi Nowy Testament, triumfowali przez Jezusa Chrystusa. Królowali przez Jezusa Chrystusa. Ktoś powie, ale to takie trudne, już Panu mnie tak wkręcało. Byłem w kościele u takiego. A on tak krzyczał, przez pierwsze 2 lata uwierzyłem. A później zobaczyłem, że nie daje rady. Nikt nie daje rady. Nikt nie daje rady, kto próbuje o własnych siłach przypodobać się Bogu albo podążać za Nim. To musi następować każdego dnia. To jest wybór każdego dnia. Kiedy się zacierasz, kiedy brak smarowania jest w twoim życiu, kiedy widzisz, że słabniesz, to nie możesz wtedy powiedzieć: hej! Biorę się do kupy. Bo wtedy oddalasz się od Ewangelii. Musisz wtedy przyjść i powiedzieć: Boże, Ty mi daj swoją siłę. Ostatnio taki werset taki przeczytałem, aż się zdziwiłem, bo to wierzący człowiek napisał. Później sobie myślę: Boże, to jest sprzeczne z Ewangelią. Taki człowiek napisał w internecie, i co tak. Jak się nie ma, co się lubi, to się bierze do roboty, zasuwa i się ma to, co się lubi. Wiecie, bo to jest takie przekręcenie tego tekstu, wiesz, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. On to przekręci i powiedział: jak się nie ma, co się lubi, to się zasuwa, ile fabryka dała i się ma to, co się lubi. Ja mówię, kto to powiedział? Patrzę, wierzący to napisał. Wiecie, to jest sprytne, bo to po prostu, bo to działa, ale to działa na krótką metę. Bo my wszyscy jesteśmy prochem. I moc, która wszystko przewyższa, nie jest z nas. I wiesz, ile można proch motywować? Ile można tą glinę słabą motywować i kopać? 4 literki. Ile ją można? Czy ona się wreszcie rozsypie? Bądź mocny w Panu! Bądź mocny! No tak, ale w Panu. Tu jest ta istotna różnica. Jak nie usłyszysz, jaka jest treść w tym słowie w Panu, to starasz się być mocny i dlatego wielokrotnie padasz i wielokrotnie ja padałem w moim życiu. Wiesz, granica jest taka, że nawet nie wiesz, gdzie ona przebiega. Ja to mam po prostu cyklicznie w moim życiu jako kaznodziei. Bóg się ze mną spotyka, przeżywam kolejne nawrócenie, kolejne zmiękczenie serca, powstaję w Duchu Świętym, zaczynam głosić i mówię: Bóg mnie zbawił, Bóg mnie uratował, Bóg może Ciebie uratować. Kościół się ożywia. Ludzie się nawracają.
Przepraszam, chorowałem w tym tygodniu.
Ludzie się nawracają i później nie wiadomo gdzie, nagle po prostu ci siłka z tego rozpędu, on dalej próbuje tak jechać. Co nie jak tak? Ale później nagle... I później byle co staje się powodem do potknięcia. Bo później przychodzą ludzie i mówią: Marek, ale to nam się troszeczkę nie podoba, czy to nie jest troszeczkę aroganckie? Odejdźcie, wysłając szatana. Nie znam cię, moje Boże. Daj, cisnę. Później własna rodzina zaczyna się przeciwko tobie zwracać. No, halo. Dają znaki z wszystkich stron, a ja jestem mocny panu. Ja nie będę patrzał dookoła. Nie będą mi mrówki tu mówiły, co ma gigant robić. Tylko jest klapa, zawsze jest klapa. Nie, początkiem poznania Boga, początkiem poznania dróg Bożych jest bojaźń przed Bogiem, jest uniżenie przed Bogiem. I dopiero prawdziwie uniżony przed Bogiem może stać odważny. A jak stoi odważnie dlatego, że przekonał się do siebie, że jednak coś w sobie ma, to zaliczy glebę i będzie płakał. Więc wracając do tego, od czego zacząłem. Jeżeli ty sobie myślisz tak: nie ulegnę tym fantazjom pastora dzisiaj. On znowu wsiadł na wysokiego konia. Ja wolałem, jak on mówił te smutniejsze rzeczy. To się bardziej kupę trzymał. A teraz on za bardzo galopuje. Ja już tak też galopowałem. Jak walnąłem? Ja nie. Wiesz, to właśnie, tu jest właśnie różnica o przyczynę. Dlaczego lutnąłeś? Dlaczego spadłeś z konia? Na pewno nie dlatego, że byłeś zakorzeniony w Panu. To nie było przyczyną. Nie było przyczyną to, że byłeś zakorzeniony w Ewangelii. Nie było przyczyną to, że całą swoją ufność złożyłeś w Panu. Przyczyną każdego rozbicia wynikającego z rozpędzenia jest bycie poza wolą Bożą, poza Bogiem, nieposiadania bliskiej relacji z Nim. Bo tylko Bóg może powiedzieć, co w tym czasie, czego od Ciebie oczekuje. I będzie Ci mówił: teraz siądź, teraz wstań, teraz idź, teraz biegnij, a teraz dorzuć do pieca, a teraz wygaś piec. Bo już jak to? Przecież ogień Pana zawsze powinien nas płonąć. Tak, ale on powinien nas płonąć, to ma być płomień Pana. To ma być płomień Pana, nie nasz płomień. Wiecie, jest taka historia w Starym Testamencie, że pewni młodzi ludzie, razem z swoim ojcem chyba, wpadli na pomysł, że jak skoro Bogu się te ofiary podobają i tak na tym ołtarzu można palić, to oni też wezmą i też tam napalą. I słuchajcie, oni po prostu zostali zdmuchnięci przez Boga. Dlaczego? Dlatego, że oni zrobili wszystko, bo również im się wydawało, że dobrze jest, żeby tam się paliło. A Bóg nazwał ten ogień obcym ogniem, który nie był jego ogniem, który nie był złożony na tym ołtarzu zgodnie z tym, jak on to zaplanował. Po prostu to był zapał. To był obcy zapłon, to był zapał. I tu jest różnica. Ale ta różnica znowuż nie ma powodować to, że ja, kiedy Bóg zaczyna płonąć w moim sercu i zachęca mnie i powstaje ogień i powstaje głos: Marek, wiesz, patrz, jest żniwo, widzisz to, czujesz to? Ja wtedy będę mówił: co to za ogień? Na wszelki wypadek zgaśmy. To też jest paranoja. To też jest złe. To też jest odejście od tego, co Bóg chce. Ponieważ Bóg mówi: podnieście swoje oczy i zobaczcie, że pola są gotowe do żniwa. Że teraz trzeba je zebrać.
Modlimy się o przebudzenie.
Otwórz oczy, oni czekają na dobrą nowinę. Ci wszyscy, którzy są wokół ciebie.
Najpierw przyjmij Ewangelię, potem otwórz się na nią. Dobrze, muszę skrócić. Mam dużo fajnych wersetów na dzisiaj. Ale zostawimy tylko jedną trzecią. Dzieje apostolskie 4:11. Apostoł Piotr, po tym, kiedy człowieka chromego uzdrowił, człowieka, który był sparaliżowany, który przed świątynią w bramie żebrał każdego dnia, kiedy został uzdrowiony, zbiegł się tłum, ludzie zaczęli po prostu krzyczeć: wow, co się dzieje, Co się stało? On wyszedł i zaczął głosić i mówił, że ten człowiek został uzdrowiony dzięki imieniu Jezusa. I w tym swoim kazaniu powiedział też takie dwa zdania, tutaj one są, rozdział 4, 2 wersety 11 i 12, powiedział tak. On to, czyli Jezus, jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Ewangelia jest mocą Bożą. Absolutnym fundamentem fundamentu. Tak? Ewangelią Ewangelii. Jądrem Ewangelii jest osoba Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, żeby nas uratować z grzechu, żeby zawisnąć zamiast nas na krzyżu za nasze grzechy, żeby potem pójść do piekła i zostać wzbudzonym w mocy Bożej z martwych, żebyśmy my wierzyli, że nie umrzemy za nasze grzechy, umrzemy w naszym ciele, ale nie będziemy umierać za nasze zbawienie i że pewnego dnia będziemy żyli zmartwychwstałym życiem. I On jest fundamentem, początkiem i najistotniejszą prawdą Ewangelii. Więc jeżeli ty szukasz klucza do swojego życia, to tym kluczem jest osoba Jezusa Chrystusa i twoje spotkanie się z Nim. Twoja wiara w Niego. Tu jest powiedziano, że nie dano ludziom na ziemi. Nie dano. Nie ma w innym, pod niebem, tak? Na ziemi właśnie. Nie ma żadnego innego imienia. Nie ma w nikim i w niczym zbawienia. Zbawienie jest tylko w Jezusie. Zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do zbawienia. Rozumiesz, to się kłaniają te wszystkie rzeczy, które my sobie wyobrażamy, że mogą nam pomóc. One są, mogą być pożyteczne. Z wiele różnych rzeczy. Ale czy one nie pchają się w to miejsce? Jeszcze się trochę ogarnę, jeszcze sobie pomogę, jeszcze się zorganizuję, jeszcze poczekam. Pastorze, nie tak hop-siup. Powiem ci, niech one nie wyprzedzają tych rzeczy. Bo Słowo Boże mówi, że dzisiaj jest dzień zbawienia i dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj tu siedzisz i dzisiaj tutaj przychodzi Boży Sąd. Tak jak mówi Słowo Boże. Boży Sąd dla jednych do upamiętania się, do nawrócenia i do życia wiecznego. I ten sam sąd dla tych, którzy nie dokonają wyboru, do oddzielenia i dla potępienia. I dzisiaj On tutaj wisi nad nami poprzez głoszoną prawdę Słowa Bożego. I ten głos, ten sąd w tym Słowie woła do nas: wybierz życie! Wybierz życie! Nie wahaj się! Pójdź za Bogiem na 100%. Nie odrzucaj Jezusa! Jeżeli Go nie znasz, to tylko Jezus. Jeżeli Go znasz, to tylko Jezus. Wierzący często są zwiedzeni, mówią tak. No fajnie, fajnie, dzisiaj jest Boże, to tak kazania nie było, bo pastor bardziej ewangelizował, bo przyszły trzy nowe osoby. Ja ci powiem, jak jesteś osobą wierzącym i po prostu już przeczytałeś Biblię trzy razy i byłeś w uszkołach Biblii, to dla ciebie nowiny, dobra. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma zbawienia ani w zborze, do którego chodzisz, nie ma zbawienia ani w nauczanie, które ci przylega dobrze. Jest dobrze na ciebie skrojone. Nie ma w mężach Bożych, którzy aktualnie MP3 cię kręcą. Nie ma zbawienia nawet w twoim pastorze, któremu jesteś lojalny. Nie ma w nim zbawienia. To jest taki sam trochę ty. Tylko trochę bardziej krzykasz. Taki krzykliwy trochę. Może bardziej dymny. Nie ma w nikim innym zbawienia. Wiecie, ja wiem, o czym ja mówię, bo ja wielokrotnie na niejednym spotkaniu w siedze chrześcijańskim, na jakiejś konferencji, słucham, co jest głoszone i moje serce się buja w rytm tych słów, które są mówione. I moje serce rozeznaje, pójść za tym, czy nie pójść. Ponieważ lecą różne sprzedawane pomysły, co by można było zrobić. Słuchajcie, a rzeczy są tak proste, jak dostęp do Jezusa Chrystusa, który jest szeroko otwarty dla każdego z nas. W każdym czasie. Dlatego kto wierzy i dlatego kto uwierzy. Jeżeli masz zamiar uwierzyć, to już czeka u drzwi. Jeżeli już uwierzyłeś, to cały czas czeka na ciebie. On czeka na ciebie, żeby tobie pomóc. Byłem młodym pastorem. Rok byłem pastorem. I na początku, jak zostałem pastorem, to strasznie się mnie wszystko kręciło. Każdy temat do głoszenia był dobry. Wszystko było super. Ale bardzo szybko się zorientowałem, że już nie mam co więcej powiedzieć ciekawego. historie mi się skończyły. I świadectwa. I wtedy w akademiku, w którym mieszkaliśmy, wkładałem głowę w poduszkę, jedną kładłem pod spód, mieszkaliśmy w dwuosobowym pokoju, w czteropokojowym takim segmencie z jedną łazienką, więc my z Lizą w naszym pokoju, ja klękałem przy fotelu, jedną poduszkę kładłem na fotel, w to wkładałem głowę, drugą poduszką się przykrywałem i darłem się, ile wlezie Jezu. Wiecie, tam nie, to się nie zawierało. Jezu, bo mam do Ciebie trzy ważne pytania, albo coś takiego. Ja po prostu tylko darłem japę Jezu. W tej poduszce. Dusiłem się tam w powietrze, nie wiem, spociłem się, mokry byłem, jak wyszedłem spod tej poduszki. Jakaś faza. Ale wiedziałem, bo tylko bo jedną rzecz tylko pamiętałem, że tam jest gdzieś napisane, to już pastorem powiem, że tam jest napisane, że kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jedna rzecz mi została w tym wszystkim, w tej otchłani nadchodzącej niedzieli mojego kapłana. Więc klęczałem w tej poduszce i dałem się, Jezu! Ciekawe, jak to wyglądało, co obok, jak Iza obok siedział na kanapie. Ale Bóg przychodził i później wychodziłem stamtąd, siadałem. Panie, bez Ciebie nic. Nawet. Zaczynało się sączyć, kapać, może słowo. Ja nie przychodziłem, ludzie przychodzili. Po niedzieli mówią, Marek, nie wiem, jak Ci to powiedzieć. Jesteś mężem Bożym. Ty znasz Boga. I tak jak głosisz, to jest tak. Ja tak marszałem. Panie Darek, jeszcze 10 godzin wcześniej w poduszce dałem się, spocony, tracąc dech, nie wiedząc, co dzisiaj nakazami powiem. To po prostu, słuchajcie, to my wszyscy tacy jesteśmy. My siebie porównujemy. Ktoś powiedział bardzo fajnie, bo ja lubię internet i lubię w nim grasować. Niedawno przeczytałem artykuł, dlaczego Instagram, ale też Facebook, ale szczególnie Instagram jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia psychicznego. Powiedział, to wynika z tego, że każdy robi sobie zdjęcie w sposób, w jaki chciałby być widziany. Co od razu powoduje, że wszyscy, którzy go oglądają, mają ten wycinek życia jego, który on chce zaprezentować. Jak patrzą na to, to od razu wszyscy są nieszczęśliwi. Oczywiście jedni, tak jak ja, radzą sobie z tym, a co, ja też pokażę sobie. I wrzucam swoje zdjęcia. Ale niektórzy nie mają tyle odwagi, są bardziej trochę introwertyczni i nie chcą wrzucać tam swoich fotek i oni stają takim trochę przygnębieni. Ale jeszcze jest jedna forma, młodzi ludzie, to oni w ogóle mówią, że my w naszych czasach, w latach 80. mówiło się telewizja kłamie, dzisiaj młodzi ludzie mówią internet kłamie i bardzo dobrze, chwała Bogu za tą kontestację. Ale wiesz, to jest taka ilustracja, natomiast to samo odbywa się w naszym życiu z Bogiem. Przyglądamy się sobie nawzajem i mówimy, ten żyje z Bogiem, tego Bóg używa, o, ten ma takie świadectwo, o, super, i Porsche ją scholował. Ja to bym chciał, żeby ktoś mnie w ogóle miał za co przyczepić i scholował, że żadnego samochodu nie ma, przez nim tu za dwasek mnie nie będzie holował. I po prostu i my się porównujemy i od razu mamy, zawsze mamy powód do tego, że ale u mnie to jednak jest troszkę słabiej. To wszystko kłamstwo, bo to jest wycinek życia. Przychodzi, całe moje życie pastorskie opowiadam, jak to po prostu przychodzi małżeństwo do kościoła i tam ktoś ich widzi. Widzi jakiś mąż, to małżeństwo wchodzące. Patrzy na nich i mówi, ten to ma żonę, taka uśmiechnięta, pozytywna. Odwiązuje, że ma inne życie. I tamten, który przed, widzi tego z jego żoną. Z Bożym. Mówi, o, ten to ma życie. Tak? Widać, tak dane małżeństwo. Ona taka uśmiechnięta. To samo sobie w swoich głowach gadają nawzajem. A wszystko wynika stąd, że to jest po prostu ten obrazek z Instagrama, tylko że to jest poza internetem, to jest w kościele, kiedy wszyscy rano wstali, od dzisiaj do kościoła, ogołę się, umaluję, wyczeszę, potrząsnę, po prostu, no i wchodzę na nabożeństwo. Chwała Panu, aleluja, to jest dobre, dzisiaj przyszliśmy. I po prostu, jak nagle wszyscy sobie nawzajem zaczynają po prostu tak, później człowiek wraca do domu po kościele i Boże, inni to mają życie, nie? Mężu, żony, dom, ludzie, to wszystko tak pięknie wygląda. I to wszyscy tak mówią, wszyscy, wszyscy. Z jedno wielkie kłamstwo. Wyrzuć to. Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. Twoje porównywanie, Twoje metody, Twoje systemy, one nic sobie nie pomogą w Twoim życiu, w żaden sposób nie zadziałają.
Odpadam, wylatuj. Wylatuj.
Ten został.
Na koniec. Także słuchajcie, jeden pastor umierał w jednym kościele. Był bardzo stary, już całe życie prowadził zbór. I umierał, leżał w szpitalu. I postanowił na koniec jeszcze z dwoma zborownikami, już naprawdę umierał, postanowił się spotkać i zawołał ich. To było dwóch takich ludzi ze zboru. Jeden prawnik, a drugi taki bogaty biznesmen. Oni przyszli do niego, tak rozmawiają z nim przy tym łóżku. On tak już ledwo oddychał, prawie nie mówił. Oni tak złapcie mi za ręce, jeszcze go tak złapali. Jakoś tak ostatnie oddechy prawie ma przed śmiercią. Oni się w końcu zreflektowali, jeden z nich pyta: pastorze, ale czemu akurat nas wezwałeś? Bo Pan Jezus też umierał na krzyżu między dwoma łotrami. Przed tym, co teraz chciałem powiedzieć, że to z okazji Wielkiego Piątku. Ale teraz chciałem ten werset, który jest dla mnie najistotniejszy na dzisiaj i najważniejszy. Izajasza 51:1. W waszych Bibliach nie macie hej, tylko macie nuże. Ale ja nie wiem, co to znaczy. Może nożem, może nie wiem. Więc nuże zamieniłem na hej, bo to prawdopodobnie to oznacza. Izajasz mówi tak: hej, wszyscy! Biblia uwielbia. Dla nas, ludzi XXI wieku, wychowanych w Europie, wyedukowanych humanistów, dla nas słowo wszyscy zawsze to są bluźnierstwa, bo my wiemy, że nie wszyscy, nie zawsze. A Biblia uwielbia. Wszyscy, zawsze, każdy. To przez całą Biblię znajdziesz. Od Starego po Nowy Testament wszędzie. Hej, wszyscy, którzy macie pragnienie, przyjdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia, wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski. O czym jest ten fragment? To jest treść Ewangelii. To jest to, co mówię przez całą tą godzinę. Przyjdź do Boga, On teraz czeka i teraz chce ci pomóc. Co musisz zrobić? Nic, jest za darmo. Po prostu przychodzisz i pijesz. Słowo Boże mówi: nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Miałem taką ilustrację dzisiaj z rana. Rozmawiałem akurat z Jankiem Druszczem i on mówi tak: ciekawe jest, że ludzie, każdy człowiek na stres ma swoją metodę. Jeden zawsze jak przychodzi do domu, to otwiera barek i rozcieńcza, robi sobie jakiegoś tam drinka. Inny sięga po papierosa. Inny wchodzi do domu, włącza telewizor. Na klapa, tak? Inny może się rzuca, nie wiem, w jakiś zajęć, które są jego ulubione. Zejdźcie mi z oczu, ja teraz będę to robił. Taką kobietę znałem, która jak była zestresowana, to zawsze kwiaty podlewała. No ciągle gnił. To jest sposób na stres. Każdy z nas ma coś takiego. Teraz ten werset jest odpowiedzią na to. Jeżeli jest jakiekolwiek napięcie w twoim życiu, wynikające z tego, że nie poznałeś Boga, nie jesteś nawrócony, to przyjdź i pij. Po prostu pij. Weź Jego. To dokładnie w taki sam sposób się dokonuje. Po prostu szklanka i pijesz. Panie, więcej Ciebie. Twoje słowo mówi: otwórz swoje usta i je napełnię. Panie, teraz otwieram moje usta, Ty je napełnij. Przychodzę do Ciebie. Będziesz zdziwiony, jak to się przychodzi, jak Bóg respektuje taką modlitwę głodnego człowieka, który chce się z Nim spotkać. Jeżeli masz taką technikę człowieka, który musi zrobić klata przed telewizorem, no to włączasz sobie internet i zaczynasz oglądać kazania. Siadasz i tak patrzysz. I nagle otrzymujesz pokarm. Jeżeli potrzebujesz ognia, dymka, zapalić sobie, no to możesz modlitwę po prostu rozpalić. Przychodzisz do domu, mówię: pomodlę się. Ognia. Panie, przychodzę do Ciebie. Przychodzę do Ciebie, bo jest źle.
Potrzebuję Ciebie, jesteś moją kotyną.
Potrzebuję Ciebie.
Co tak bez zaciągania? Zaciągnij się!
Wszystko zależy. Wszystko zależy, jak jest. Ja wczoraj po prostu miałem popołudnie i zamówi, a ile pouwielbiać Pana. Poszła do pokoju z pianinem, zamknęła się na chwilę. A poszły pienia do nieba. No ja co będę gorszy. Wziąłem gitarę, zrobiłem to samo. Dzieci mocniej zamknęły drzwi i głośniej dalej telewizor. No bo szału nie ma.
Ale co mnie to obchodzi? Czy to szał jest? Dla mnie jest szał. Jak widzisz drugiego człowieka, który siedzi i pali papierosa, to cię obrzydzenie bierze.
Nawet
pies do sąsiadu garażu. Tak, zbierzył cię do garażu sąsiada. Aż pies do jego garażu.
Jak widzisz człowieka, który pali papierosa, to patrzysz na niego i mówisz sobie: a on jakiś jest w innym miejscu. Widzisz kogoś, pije alkohol, to teraz myślisz sobie, te wszystkie patologie, Boże, gdzie go to zaprowadzi, przecież on będzie niewolnikiem teraz swojego nałogu i to wszystko. On tak nie myśli. Rozumiesz? Więc teraz tak samo jest z tobą. Po prostu przychodź i pij, jest Bóg. Nieważne, co ludzie pomyślą, jak oni na to będą patrzeć, jakie będą mieć wrażenia. Niech cię to naprawdę nigdy nie obchodzi. Po prostu zacznij robić coś, czego nigdy nie robiłeś i zobacz, czy to nie jest dobry substytut na wszystkie głody, które zalewasz różnymi rzeczami w swoim życiu. Ja jestem człowiekiem, który na przykład uwielbia pustkę i głód zapełniać innymi ludźmi. Zadzwonię, zagadam. Niech przyjdą z Iza, niech ktoś przyjdzie. Nie wiem, posprzątane. Cały tydzień biegałeś między ludźmi, uspokój się, siedź w sobotę, wpuśćmy kogoś do domu, wpuśćmy kogoś do... Nie! Ja wiem. Ja teraz muszę usiąść i teraz mówić: Boże, musimy zrobić układ, bo Ty jesteś najważniejszą osobą w moim życiu, ale nie widzę Cię. Ale teraz musimy jakoś to zrobić, żebym się czuł przy Tobie tak, jak się czuję przy ludziach, których widzę. Więc zacznijmy od tego, żeby siebie siedzieć. I zaczynamy siedzieć. Mam fotel jeden, na którym żona siedzi, nie ma jej w domu, proszę bardzo. To jest fotel, na którym ja siedzę i jeszcze dwie sofy dwuosobowe są. Wszyscy mogą się zmieścić. Czyli Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, jeszcze dwa anioły. Tylko teraz jest kwestia, czy ja będę tą osobą, która po prostu powie: Boże, Ty jesteś tak prawdziwy dla mnie, jak człowiek, którego widzę. Bo Ty jesteś osobą, Ty jesteś bardziej prawdziwą osobą. Boże mówi, że rzeczywistością jest Chrystus. Ja uważam, że człowiek jest rzeczywistością. Ja chcę się spotkać. Więc mówię Wam, w życiu chodzi o picie. Bez płacenia. Ten alkoholizm, tego rodzaju spirytyzm nie ograbi Twojej rodziny z pieniędzy. On sprawi, że Twoja rodzina będzie bardziej błogosławiona. Bo oni wrócą do domu i będą tak jak apostołowie, którzy przyszli do Jezusa i powiedzieli: jedz, a On powiedział: ja mam chleb, o którym Wy nie wiecie. I oni sobie myślą: z jakąś kobietą tutaj będą. Przy studni. Tak samo będzie w Twoim domu. Wejdzie Twoja rodzina i nagle zobaczą, inny człowiek tam jest. Kto tu był w tym domu? Kto tu był u Ciebie? Z kim gadałaś? Co się wydarzyło? No powiedz! Z Bogiem rozmawiałem. Bóg tu był. On jest moim Zbawicielem. On mnie wyratował. On mi powiedział, że się za wszystko zatroszczy. On powiedział, że się wszystkim zajmie. On mi powiedział, że zajmie się moim domem. On powiedział, że zajmie się moimi dziećmi. On powiedział, że otworzył mi drogę do nieba. On powiedział, że nie ma innego zbawienia, jak tylko Jego imię. I że nie ma żadnego imienia, pod którym mogę być wyratowany i zbawiony. On z tym do mnie dotarł i to jest moje. Amen. Stań. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci, Ojcze, za to fantastyczne spotkanie dzieci Bożych. Dziękuję Ci, Panie, że możemy się karmić Twoim ciałem i pić Twoją krew, pić Twoje życie. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, że okazujesz nam łaskę i że możemy w wolności, Ojcze, bez lęku przed prześladowaniami spotykać się i głosić Twoje słowo. Panie, dziękuję Ci, że mamy tak cudowny kraj, cudowne miasto i cudowne miejsce na ziemi. Panie, dziękuję Ci, że Ty wszystko dobrze uczyniłeś, Panie.
I my teraz w wszystkich naszych głodach, w wszystkich naszych rozterkach, my chcemy biec do Ciebie. My chcemy biec do Ciebie i spotkać się z Tobą i doświadczyć Ciebie. My chcemy biec do Ciebie. My chcemy biec do Ciebie. Chcemy biec do Ciebie i pić i jeść bez płacenia. Bez płacenia za ten napój. Bez płacenia za ten napój. Halleluja. Panie, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci. Halleluja. Halleluja. Panie, spotkać Ciebie. Spotkać Ciebie. Nie zagłuszać, Panie. Nie zagłuszać. Nie zagłuszać, Ojcze, rozmowami z ludźmi. Nie zagłuszać, Ojcze, naszymi nawykami, które nas pędzą, żeby się wyciszyć. Nie zagłuszać spotkania z Tobą, Ojcze. Ewangelia jest mocą Bożą. Spotkanie z Tobą, źródłem, sednem, istotą Ewangelii jesteś Ty. Jest spotkanie z Tobą, jest oczyszczenie z grzechów. Panie, szukamy Ciebie. Sierdi do derio na chwila maloa, sedra laura laia. Panie, niech Twoje działanie teraz ogarnie każdego. Niech ogarnie każdego. Niech ogarnie każdego. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu.